Mam nadzieję, że teraz spróbujemy troszkę przyspieszyć, już bez emocji. Uchwała numer 17 przez 197 przez 2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z 15 grudnia 2011. Temat Państwu jest znany. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby za, kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 15, otwieram punkt 16. Nadanie statutu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. Samodzielnego publicznego. Dobrze, otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 17 przez 198 przez 2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z 15 grudnia 2011 roku. Temat Państwo znacie. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 22 osoby za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 16. Otwieram punkt 17. Likwidacja ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w Tarnowie. Również będziemy podejmować uchwałę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Jest taka potrzeba? Ja zamknąłem dyskusję.
Aha, dobrze. Panie Przewodniczący, dobrze. Chciałam tylko tak autopoprawkę zgłosić i wnioskować o nowe brzmienie paragrafu 5 tego projektu uchwały, który będzie brzmiał: ustęp 1 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a ustęp 2 paragrafu 5 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Czy Państwo sobie poprawili materiały? Czy możemy przejść do głosowania? Czy to wszystkie poprawki? Bardzo proszę, w jakiejś porządkowej kwestii pan radny Jacek Łabno, tak?
Może niekoniecznie, panie. Przyspieszył pan tak nagle, żeśmy po prostu zostali w tyle, ale...
Panie Jacku, no nie śmiałbym pana obrażać w ten sposób, ale skoro pan czyni to sam...
Panie Przewodniczący, ja chciałbym się spytać. Co się stanie z tymi ludźmi, którzy... No, można powiedzieć, teraz pracują w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym. Co się z nimi stanie? Bo tam w tym uzasadnieniu nie pisze wyraźnie, że wszyscy zostaną zagospodarowani w nowej jakby placówce. Jest to takie trochę enigmatyczne. Ja bym chciał usłyszeć to bardziej dobitnie. Czy wszyscy, czy tylko niektórzy, a jeżeli niektórzy, to którzy?
Ja strasznie przepraszam, ale w związku z tym, że jesteśmy już w tej chwili na etapie głosowania, nie będziemy się wracać do tego.
No jak? Poprawka była, nie mogliśmy... Poprawka by nie weszła.
Poprawka była, no tak, tak.
Czy co, pani Beato, czy co... Ja bardzo proszę o zabranie głosu w tej sprawie.
Prezydent jeżeli pan przewodniczący zamknął dyskusję, tak?
No zamknąłem dyskusję, ale z drugiej strony pojawiła się autopoprawka, więc moje zamknięcie, autopoprawka była zgłaszana po zamknięciu przeze mnie, więc to też nie udawajmy, że się nic nie stało. Więc teraz mam pytanie, co się w tej sytuacji dzieje?
To znaczy, no jeżeli... Znaczy, jeżeli pada słowo zamykam dyskusję, to już w zasadzie nie powinna być prowadzona żadna dyskusja. To jest, bo autopoprawka i tak jest przedmiotem głosowania, natomiast możemy odpowiedzieć oczywiście na te pytania. To w tym sensie tak.
Ale że teraz, tak?
Tak.
No to bardzo proszę odpowiedź na jasno sprecyzowane pytanie pana radnego Jacka Łabno.
To znaczy odpowiedź na to pytanie jest w treści uchwały, nie w uzasadnieniu, tylko w uchwały. To się dzieje z mocy prawa. Pracownicy przechodzą do Urzędu Marszałkowskiego, do starostwa, ewentualnie do Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku Tarnowa to już się na przykład stało. Pracownicy otrzymali stosowne pisma o tym, że stają się pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 1 stycznia 2012. To się dzieje z mocy prawa.
Widzi pan, panie Jacku, jak warto czytać materiały sesyjne, a nie mówić, że agonie?
Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, ale bardzo proszę o dobitne podkreślenie. Pracownicy czy wszyscy pracownicy?
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli.
Bardzo proszę.
Pani Magda Osiak, dyrektor Centrum Spraw Społecznych, w szczegółach administracyjnie, merytorycznie może pana radnego to uspokoi, ale tu naprawdę się udało i jest dobrze.
Bardzo panią prosimy. Jeśli można w miarę zwięźle.
Wszyscy pracownicy merytoryczni ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zostali przejęci, powiem tak, przejęci kolokwialnie przez pana marszałka. Pracownicy administracyjni zostali przejęci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Nikt z tych pracowników nie został bez pracy. Pani dyrektor Kalafarska skorzystała z możliwości przejścia na emeryturę, ale to również nie znaczy, że nie wykorzystamy jej doświadczenia i umiejętności w postaci innej formy zatrudnienia.
Ja rozumiem, dziękuję pani bardzo. Ja rozumiem, że to absolutnie zamyka temat.
Czy mam rozumieć, że żaden pracownik, który pracował
Panie Jacku,
do tej pory...
to wybrzmiało na tej sali, jest zaprotokołowane.
Powiedziano merytoryczni, to merytoryczni, a nie merytoryczni.
Bardzo proszę, jeszcze raz proszę powtórzyć to wszystko.
Żaden pracownik merytoryczny nie został bez zatrudnienia w ramach struktur pana marszałka. Żaden pracownik administracyjno-biurowy nie został bez zatrudnienia w ramach naszego MOPS-u.
Tylko panie Jacku, jeszcze raz powiem, pani przed chwilą powiedziała dokładnie to samo i ja to słyszałem. I w tej chwili pani dokładnie powtórzyła tą informację. I w takiej samej formie ona wybrzmiała kilka minut wcześniej. Kończę dyskusję na ten temat. I przechodzimy do głosowania. Proszę.
Autopoprawka.
Z autopoprawką oczywiście. Dobrze, żeby to wybrzmiało. Więc mamy przed sobą projekt uchwały. Uchwała numer 17/199.
Tak.
199/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z 15 grudnia
2011 roku
w sprawie likwidacji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w Tarnowie. Tak? Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Siedemnaście osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ale Kuba nie głosował.
17. Zamykam punkt 17. Otwieram punkt 18. Likwidacja Izby Wytrzeźwień w Tarnowie. Również będziemy podejmować w tym punkcie uchwałę. Proszę państwa, szanowni państwo radni, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje, Komisja Zdrowia również pozytywnie opiniuje. 17/200, tak? I otwieram... Słucham?
Jest pan, który chce zaprezentować tutaj problem likwidacji Izby Wytrzeźwień, zgodnie z ustaleniem wcześniejszym. Tak każdy ma po 2 minuty, po 3 minuty.
Dobrze, to zróbmy tak. Ta sprawa dotyczyła oczywiście czegoś zupełnie innego, bo to dotyczyło szkół, likwidacji szkół i za głos zabierali rodzice. Rozumiem, że pan krótko chce zabrać głos w imieniu
Związku Zawodowego Pracowników.
W imieniu pracowników. Dobrze. Bardzo proszę, proszę, ale bardzo prosiłbym o krótką rzeczywiście.
Dosłownie kilka punktów. Dobry wieczór w zasadzie już państwu. Nazywam się Wiesław Bart, jestem członkiem Związku Zawodowego Pracowników Izby Wytrzeźwień, który powstał w maju ubiegłego roku. Nie będę się tu wypowiadał odnośnie motywu zrzeszenia się pracowników Związek Zawodowy, bo ani tu czas, ani nie miejsce na tego typu sprawy. Przedstawię państwu kilka punktów za utrzymaniem tej jednostki.
Nie, dopiero zaczynamy.
Przede wszystkim chodzi o optymalną ilość miejsc dla osób zatrzymanych. Ze względu na gradację ludzi, którzy przebywają u nas jako pensjonariusze. Gdyż nie można, dajmy na to, podam prosty przykład. 18-latka, 20-latka, który przez przypadek trafił położyć na jednej sali z osobą 50-letnią, z 30-letnim stażem, jeśli można tak powiedzieć, na ulicy. Bezdomnego, brudnego, zanieczyszczonego, zawszonego. Więc po to jest ta liczba miejsc większa wielokrotnie z liczbą zatrzymanych, żeby można było po różnych salach te osoby umieszczać. Następną rzeczą jest w zasadzie praktyczny brak możliwości przejęcia tych zadań przez policję. Raz przez małą liczbę miejsc w aresztach, dwa jednak przez wewnętrzne przepisy policyjne, gdzie tak jak i dotychczas w aresztach policyjnych są zatrzymywani sprawcy przestępstw, którzy do nas nigdy nie byli wożeni. Kolejnym takim punktem jest doposażone wreszcie od czasu, jak działa związek zawodowy, ambulatorium, stała opieka, doświadczona i przeszkolona załoga, która można powiedzieć, że gwarantuje jakąś fachową i sprawną opiekę nad tymi osobami nietrzeźwymi. Kolejnym takim punktem, który jest, ja mówię, bardzo znamienny, jest niemożność zajmowania się przez szpitale tymi osobami. Przykładami są inne miasta. Najbardziej chyba takim znanym ostatnio jest Lublin, gdzie zamknięto w ubiegłym roku Izbę Wytrzeźwień. Teraz radni już dyskutują nad tym, żeby z powrotem otworzyć tego typu ośrodek z racji tej, że osoby nietrzeźwe, które wszyscy widują codziennie na ulicach, czy są sprawcami różnych awantur domowych, do różnych wykroczeń trafiają de facto do szpitala. Kolejnym takim punktem jest zwiększająca się z roku na rok liczba bezdomnych i osób uzależnionych od alkoholu. Następnie konieczność tego typu działań prewencyjnych odnośnie zatrzymywania, odizolowywania tych osób ze względu na słabe wyniki wychodzenia z uzależnień. Statystyki to pokazują, że jednostki jedynie się potrafią wyrwać z tego nałogu. Jest też taką rzeczą większa ilość awantur domowych spowodowanych migracjami zarobkowymi. Osoby aktualnie po Europie za zarobkami wędrują, wracają do domu. Jest to przyczyna wielu awantur domowych. Bardzo duży taki jakiś przemawiający za utrzymaniem tej instytucji jest izolacja sprawców awantur domowych jako profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Co jest na porządku dziennym, mamy ten problem. I taki ostatni z tych punktów, ja mówię to rzucone tylko hasłowo, dosłownie 10 punktów, żeby nie zabierać Państwu czasu. Kwestia niewymierności działań zapobiegawczych izby, izolowania tych osób zatrzymanych ze względu na jakieś skutki społeczne. Nie wiem, czy można to przełożyć na sprawy finansowe. A odnośnie spraw finansowych, to my mamy takie propozycje odnośnie obniżenia kosztów funkcjonowania. Obniżyć koszty można poprzez połączenie w jeden twór placówek, które stanowiących ten łańcuch profilaktyki i działań związanych z wychodzeniem z założeń będzie się to wiązało ograniczenie administracji, kosztów, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, tak zwane korkowe. Kolejnym takim punktem odnośnie propozycji na wyjście naprzeciw, gdyż mówi się cały czas, że to jest relikt komuny, ale ten problem istnieje. To ja powiem, że można by było Pałac Kultury zburzyć, bo to też to niektórzy mówili, że jest relikt komuny. Ale tutaj akurat chodzi o ludzi, a nie budynek. Kolejne takie właśnie przesunięcie psychologów i terapeutów bliżej osób uzależnionych i pomoc ich rodzinom, żeby uzyskiwali taką pomoc u nas, w jakimś centrum stworzonym na przykład innych miast. Akcja taka, ciepły posiłek, niewielkim kosztem, można by było gorące kubki, tak jak można u nas herbatę granulowaną, tak samo gorący kubek można było. Nie dalej jak wczoraj byłem w pracy, Może Państwa to nie zainteresuje, ale ja sam zrobiłem osobie, która krzyczała, że jest głodna, bo dwa dni nie jadła, 3 kromki z pasztetem. Nikt mnie do tego nie zmusza, ale na to powinny być pieniądze. To są ludzie. Ja cały czas powtarzam, to są ludzie. My się mamy nimi opiekować. I jeszcze taki kolejny przykład propozycji jakiegoś usprawnienia, unowocześnienia, to jest współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, chociażby odnośnie odzieży dostarczania tym osobom. Gdyż 50% ma tak zanieczyszczoną odzież, brudną, zanieczyszczoną ekstrementami, że no, nadaje się to tylko do spalenia. Wiadomo, że nikt ich nie zmusi do zmiany odzieży, ale jeśli by mieli na miejscu, oni by się przebrali. Inny wizerunek by był tych ludzi nawet w otoczeniu, na mieście. Ja mówię, z obrzydzeniem by na tych ludzi społeczeństwo nie patrzyło. Ja powiem jedno, jest to problem, który jest naprawdę ciężki do rozwiązania. Ja mam wieloletnie doświadczenie i jest jedna rzecz. To są ludzie. Ich też trzeba traktować jak ludzi, a nie tak jak podobno padają propozycje stworzenie 6 miejsc i trudno sobie wyobrazić, że będą tak jak worki z ziemniakami tam rzucane. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pierwszy do głosu zgłosił się pan Tadeusz Mazur. Bardzo proszę, potem pan Jakub Kwaśny.
Dziękuję panie przewodniczący. Właśnie, przejdę do ostatnich słów wypowiedzianych przez przewodniczącego związków zawodowych. To są ludzie. Odniosę się do standardów europejskich, orzeczenia Trybunału w Strasburgu, który wyraźnie określał kierunki postępowania z osobami w stanie nietrzeźwym. Najpierw odwiezienie do domu, później jeśli chory, placówka służby zdrowia, co i tak się zawsze dzieje w ten sposób. Jeśli jest sprawcą przestępstwa, policyjna izba zatrzymaj. Czwartej alternatywy Trybunał w Strasburgu nie pokazywał. Powiem tak, czy to relikt komunizmu, czy nie. W Europie istnieje to na Białorusi i na Ukrainie. Powiem tak, może zastosujmy standardy białoruskie u nas w życiu. Stwórzmy gułagi, stwórzmy zakaz zgromadzeń, pałowania, obozy pracy o zaostrzonym rygorze takim i dopasujmy do tego izbę wytrzeźwień. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jakub Kwaśny, bardzo proszę o krótkie wypowiedzi, bo to już najbardziej
dotyczyły tematy,
kiedy nie ograniczałem bardzo czasu, minęły. Bardzo proszę, panie Jakub.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja w tej sprawie kilka zdań, ponieważ akurat dołożyłem starań, aby przygotować się również dzisiaj do tego spotkania. Byłem u pani dyrektor, rozmawialiśmy na temat losów Izby Wytrzeźwień. I tego, co do tego, że jakieś zmiany tam muszą wystąpić, nastąpić, że formuła funkcjonowania tego ośrodka w tym kształcie się wyczerpała, w zasadzie chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Ale ja mam osobisty żal, tutaj mówię do Urzędu Miasta, również, że kwestie, które już od wielu lat podnosili pracownicy Izby Wytrzeźwień, nieprawidłowości, które tam występowały w tej instytucji, w zarządzaniu tą placówką, których Urząd Miasta Tarnowa niestety nie widział. Kontrole, które wysyłane były z Urzędu Miasta Tarnowa, kontrole w Izbie Wytrzeźwień nie wykazywały nieprawidłowości. Była kontrola w maju 2010 roku chociażby. Po pismach, po rozmowie, na której również byłem z panem prezydentem. Dlaczego, i to pytanie, dlaczego tych nieprawidłowości nie widział Urząd Miasta, a zauważył je niezawisły sąd, sąd rejonowy, który skazał w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dyrektora ówczesnego, bo jak czytam w zarządzeniu już nie jest dyrektorem, na karę grzywny za wykroczenie polegające na tym, że pan dyrektor dopuszczał pracowników do pracy bez badań lekarskich, bez szkoleń BHP, nie wypłacał należytych nadgodzin czy godzin nadliczbowych. Również mimo wiedzy o wynikach zakończonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, o stwierdzonych tam nieprawidłowościach, no niestety, ale nikt nie poszedł w tym kierunku, aby tę placówkę reorganizować. Nawet w przyjętym 3 listopada 2011 roku w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadal funkcjonuje Izba Wytrzeźwień w listopadzie. Czyli domniemuję, że pomysł z likwidacją zrodził się tak, o tak szybko. Apeluję, bo to, co powiedział przedstawiciel związków zawodowych, jest słuszne. 6 miejsc, a to są ludzie. To są ludzie i to jest problem, którego nie zlikwidujemy. To jest problem, którego nie przejmie na swoje barki policja. No chyba, że będziemy wymagać od strażników miejskich, od policjantów, że będą jak taksówki, będą odwoziły do domów. To jest problem, nad którym trzeba się zastanowić i pomyśleć również o osobach, które są zatrudnione w Izbie Wytrzeźwień. Bo to nie można w ten sposób, stąd będę pytał teraz i będę oczekiwał odpowiedzi, jaki jest pomysł alternatywny. Czy nie lepiej byłoby iść tą drogą i przekształcić Izbę Wytrzeźwień w taką placówkę, o której rozmawialiśmy też z panią dyrektor, bo to nadal będzie nasze zadanie. Do tego przecież zobowiązał się Urząd Miasta w porozumieniu z panem komendantem, że zabezpieczy tego typu miejsca. Przy czym rozporządzenia, które mówią o tego typu placówkach, mówią wyraźnie o ilości osób zatrudnionych, o ilości miejsc, o sposobie przetrzymywania, w cudzysłowie, osób osadzonych w takiej placówce. Czy nie lepiej iść tą drogą i połączyć siły opieki społecznej, ośrodków terapeutycznych, ośrodków profilaktycznych, aby w Tarnowie powstał ośrodek z prawdziwego zdarzenia, który nie tylko będzie przetrzymywał, ale będzie pomagał. Bo w tym kierunku powinniśmy iść i powinniśmy tę kwestię przemyśleć, gotowe rozwiązania przedstawić Radzie Miasta, a dopiero później decydować o likwidacji. To nie jest uchwała o zamiarze likwidacji, tylko już o likwidacji tej placówki z dniem 1 kwietnia. I dlatego chcę złożyć zapytanie i pytam, dlaczego tych nieprawidłowości kontrole Urzędu Miasta nie widziały i w momencie, w którym trwał ten spór pomiędzy pracownikami a dyrektorem, dyrektor na tej sali został odznaczony medalem przez prezydenta, podczas gdy chwilę później sąd rejonowy skazał dyrektora za nieprawidłowości w zarządzaniu tą placówką. Dlaczego przez tyle lat nikt tego nie widział, nikt nie pochylił się nad tą Izbą Wytrzeźwień i nie nakazał dyrektorowi stworzenia programu, który miałby zmienić charakter tej placówki, tylko serwuje się nam w tym momencie likwidacji. I wobec tego, jak wyobraża sobie urząd, też pani dyrektor, czy jest już jakaś spójna koncepcja na to, co po 1 kwietnia będzie się działo, bo zakładam, że po dzisiejszych głosowaniach, że już wszystko przesądzone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Jacek Łabno.
Proszę Państwa, wnioskując na początku sesji zdjęcie tego punktu z programu sesji, miałem na myśli poprzedzającą ten punkt naprawdę publiczną debatę. Ja cieszę się, że pan komendant Ostrowski i Pawlik mimo zmęczenia i różnych obowiązków jeszcze wytrzymali, bo bardzo mnie będzie interesowała ich opinia w tym względzie i to opinia naprawdę taka, że tak powiem, rzetelna, bo proszę Państwa, łatwo jest coś oczywiście zlikwidować. To jest najprostsze, rozburzyć, zniszczyć, wymazać. Natomiast stwarzanie jest trudniejsze. Panu Bogu 7 dni zajęło stwarzanie świata. Tak, czy 6? No, w 7 wypoczywał, dobrze. Proszę Państwa, nam to jest na pewno, nam zejdzie dłużej w stworzeniu instytucji, która, nie daj Boże, jak się nie powiedzie, cała ta operacja będzie musiała zastąpić Izbę Wytrzeźwień. I proszę Państwa, uczmy się na błędach innych. To nie jest tak, że inni nie próbowali przed nami tej samej drogi. Próbowano. Tu pan przedstawiciel związków zawodowych powiedział o sytuacji w Lublinie. No przecież nas to samo może czekać. Zwłaszcza, że proszę Państwa, te propozycje, które są ujęte w naszym uzasadnieniu, są tak nikłe, że one nie wróżą żadnej możliwości powodzenia tego działania przyszłościowego. Żadne, proszę Państwa. I Owszem, ten relikt, załóżmy, przeszłości zastępowany jest teraz obecnie innymi, nowocześniejszymi strukturami, ale te struktury funkcjonują. I w Krakowie jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Ono przejęło działanie Izby Wytrzeźwień. W Nowym Sączu działa Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W Katowicach działa Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych. No są struktury zastępcze, które są już przygotowywane równolegle z tymi planami likwidacyjnymi i jedno bezboleśnie po prostu przejmuje obowiązki drugiego. No bo proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że naród polski był rozpity i jest jeszcze ten skutek do dzisiaj widoczny. Jeżeli się patrzy na statystyki, ile tych osób Izba Wytrzeźwień przyjmuje, to one są nadal bardzo niepokojące, nawet przerażające, bo te 400 osób nietrzeźwych, które trafia co roku nadal do Izby... 4000. Przepraszam. 4000. No. To jest o 1,0 więcej, znacznie więcej. Proszę Państwa, to jest olbrzymia liczba. A przecież to nie są wszyscy, którzy byli w jakiś sposób przejęci przez służby miejskie, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że pan komendant Ostrowski też przejął część nietrzeźwych do aresztu, jeżeli byli osobami, można powiedzieć, popełnili przestępstwo, byli agresywni. Część trafiło oczywiście do szpitala.
Zmierzajmy do końca, panie Jacku.
A czemuż mnie pan tak popędza?
Zmęczony, no bo pan strasznie długo gada, dlatego pana popędza.
No i co z tego?
No jak to co z tego?
No co z tego, że długo gada? Lepiej mówić teraz, niż potem, proszę pana, płakać i wypić tą czarę goryczy niepowodzenia.
Nie mówimy o żadnym niepowodzeniu,
oczywiście,
tylko mówimy o gadulstwie.
Proszę Państwa, nie.
Ja zwalczam gadulstwo.
Nie, ja wiem, że
dobra,
pan Nachetnika...
Proszę kończyć.
Panie radny. Trzeba było sesję...
Panie...
Czas. A nie tak. No. Proszę Państwa, uważam, że ta uchwała jest kompletnie nieprzygotowana i policja, która się teraz w jakiś sposób zobowiązała przejąć część obowiązków, tym obowiązkom nie podoła, bo nie jest do tego przygotowania. Ani nie jest przygotowana finansowo, ani pod względem lokalowym, organizacyjnym. Wszystko to nie wypali i moim obowiązkiem, panie przewodniczącym, jest o tym powiedzieć.
I bardzo
czy pan
dobrze...
jest zniechęcony tym, czy nie?
Ja jestem zachwycony, zwłaszcza pańską elokwencją.
Tak, ja wiem, że pan jest zniechęcony.
Natomiast to, co pan powiedział teraz, to są argumenty, a to, co pan mówił wcześniej, to jest wodoleństwo. A ja zwalczam wodoleństwo.
O, nie widzę.
I teraz argumenty, które pan teraz przytoczył, rozumiem, że na nie znajdzie pan odpowiedź.
Znajdę odpowiedź, proszę pana, mam tutaj 18 punktów z zapytaniami, które złożę tutaj na ręce pani wiceprezydent Skrzyniarz i będę oczekiwał na odpowiedzi i państwa wszystkich z tym zapoznam.
I bardzo
bo to,
dobrze.
Co mówili... Tak, ale no, proszę pana, no spokojnie, no, wyhamuj pan to troszkę, bo naprawdę jest to niepoważne.
Widzi pan, jak pan zdenerwował panią?
Proszę Państwa, co się stanie z ludźmi? Ja się pytam, kto weźmie odpowiedzialność za zamarzniętego człowieka pozostawionego samemu sobie na mrozie, który jest pod wpływem alkoholu? Kto za to weźmie odpowiedzialność?
Bardzo proszę.
Czy pan prezydent weźmie, pan przewodniczący, jeden i drugi, weźmie za to odpowiedzialność?
Panie Jacku.
Może ja się pytam publicznie, proszę powiedzieć, weźmie pan za to odpowiedzialność? Jeżeli nie będzie systemu, który rozwiąże problem osób nietrzeźwych, nie można likwidować Izby Wytrzeźwień. Musi to być naprawdę przekonywujące dla nas wszystkich.
Dobrze. Pan radny Babuśka zgłaszał się do głosu.
Szanowni Państwo, ale nie, bo ja...
Sekundę.
Ja w sprawie formalnej, tylko pan radny Koprowski chciał za dwa zdania powiedzieć.
Ale to w ten sposób, to i pan Roman Korczak też zgłaszał się
nie,
przed radnym
Panie Koprowskim. Przewodniczący, w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej Ostarnowian zgłaszam formalny wniosek o zakończenie dyskusji.
To nie jest zamykanie buzi, ponieważ jeżeli ja mówię, że należy formułować jasno swoje myśli, a ktoś mi opowiada o tym, jak on widzi historię polskiego narodu, czy jest rozpity, czy nie, to do tego prowadzi. To któryś z radnych może skorzystać z instrumentu, który mu przysługuje i złożyć wniosek o zamknięcie dyskusji. A gdyby każdy mówił 4 minuty czy 5 minut, tak jak się to powinno robić, to takie wnioski były bezzasadne. I podejrzewam, że ani radny Babuśka, ani radny Hebda, ani żaden inny radny nie składałby takich wniosków. One się nie biorą z powietrza. Dopuściliśmy do głosu wszystkie strony, wszystkie podmioty mogły mówić. Umawialiśmy się, że będziemy jasno, precyzyjnie formować swoje myśli, zadawać konkretne pytania, na które służby prezydenckie czy zaproszeni komendanci bardzo chętnie odpowiedzą. Ale jeżeli ktoś mi opowiada o historii polskiego narodu, która to jest, nie wiem, jest wniosek, do widzenia. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za zakończeniem dyskusji? Bardzo proszę o ciszę. Liczymy głosy. Trzynaście głosów jest za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że dyskusja została zakończona. Ale za chwileczkę. Teraz będą odpowiadać panowie, jeden czy drugi komendant, pani prezydent, nie ma problemu. Ja nie mówię, że przechodzę do głosowania. Ja powiedziałem wyraźnie i zamknąłem dyskusję. Zada pan to pytanie w innym punkcie. Są jeszcze punkty, w których można zadać. Można zadać pytanie w punkcie 30. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski. To otrzyma pan informację wtedy na piśmie. Pan, bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos, czy nie wiem, ktoś chciałby rozwiać wątpliwości niektórych radnych? Bardzo proszę o ciszę. Na zadane pytania ktoś chciałby odpowiedzieć? Czy ktoś chciałby odpowiedzieć na... Bardzo proszę, pani prezydent Dorota Skrzyniarz.
Szanowni Państwo, temat projektu uchwały, który się pojawił, był dyskutowany, analizowany dwukrotnie na Komisji Zdrowia i część Państwa jest członkami tej komisji i Państwo znacie przesłanki, argumenty za i przeciw podjęcia takiej decyzji. Zajmowała się tym tematem także Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, która również się nad nim pochylała. O ile mnie pamięć nie myli, obydwie komisje wydały opinię pozytywną do tej pewnie niełatwej uchwały, do której o likwidacji Izby, do której pewnie nie jeden prezydent czy zastępca prezydenta zastanowił się, czy i w jakim kształcie likwidować bądź modernizować ten punkt. Cokolwiek byśmy dzisiaj nie powiedzieli, myślę, że to nie przekona nieprzekonanych, a przekonanych chyba tylko utwierdzi w tym, że podejmują właściwą decyzję. Natomiast jeżeli mogę poprosić, jest na sali pan komendant Ostrowski, ponieważ doświadczenie miast, które podejmowały głosami radnych decyzję o likwidacji Izby Wytrzeźwień, pokazuje, że tam, gdzie nie było współpracy z siłami mundurowymi, powiem to bardzo czytelnie, my o takim współdziałaniu mówimy z naszą Strażą Miejską, ale także mamy partnera bardzo rzetelnego w komendancie policji i w służbach pana komendanta Ostrowskiego. Czyli te miasta, które zaniechały takich prac przygotowawczych, niestety spotkał ich los taki spotkał i tu przytaczany Lublin. Natomiast my z panem komendantem rozmawiamy co najmniej od pół roku, jeżeli nie dłużej, w jaki sposób dla Tarnowa zapewnić model postępowania z osobami nietrzeźwymi. Czytelnie mówię głównie dla Tarnowa, choć pan komendant obsługuje także ileś tam tysięcy, setek tysięcy osób wokół miasta Tarnowa. Zapewnić taki model postępowania z osobami nietrzeźwymi. Był on z jednej strony nie większym obciążeniem dla szpitali, bo że jest obciążeniem, to wszyscy wiemy. I nie dzieje się tak dlatego, że to obciążenie jest, bo nie ma Izby Wytrzeźwień. Ona jest, a na SOR-ze dzieje się to, co się dzieje. Jaki system zaproponować, byśmy mogli powiedzieć, że oto mamy to, o czym mówił dzisiaj szef związków zawodowych. Nie tylko doraźną interwencję, ale i także pewną prewencję czy profilaktykę. I by wreszcie ilość i ta oferta była adekwatna do potrzeb. To nie jest tak, jak twierdzi pan przewodniczący związków zawodowych, że jest optymalna ilość miejsc w Izbie Wytrzeźwień. Średnie obłożenie to 12 łóżek, a mamy ich zdecydowanie więcej w tej placówce. To nie jest tak, że łatwo jest podać ciepły kubek, kiedy trzeba zdecydować, że tam należy zainwestować 1,5 miliona złotych w modernizację tego budynku, bo on po prostu jest stary. I to proszę wybaczyć, ale nie jest też bezpośrednio to miejsce, by mówić, dlaczego Izba Wytrzeźwień i pracownicy tam pracujący nie wyszli z inicjatywą obudowania swojej aktywności również innymi możliwościami wsparcia osób wychodzących. Mogę polemizować z izby, mogę polemizować. Kadra na pewno doświadczona, ale czy fachowa? Ile osób tam ma wykształcenie bądź kurs ratownika medycznego? Ile osób może prowadzić zajęcia profilaktyczne, nazwijmy quasi-terapię? Patrząc na dokumentację akta osobowe, no niestety nie jest to kadra, która ma takie kompetencje. A my mówimy o tym, o czym mówił pan przewodniczący związków, że chcemy zbudować działania, które w tej trudnej sytuacji z szacunkiem dla publicznego pieniądza. Przypomnę państwu radnym, to nie jest nasz obowiązek. My nie musimy prowadzić izby, ale musimy prowadzić przedszkola, musimy prowadzić szkoły. Więc jeżeli chcemy rozwiązać problem ludzi nietrzeźwych, proponuję państwu, byśmy spojrzeli na ten model, który wydaje się, że od 1 kwietnia ma szansę ten problem, tę trudną sytuację wziąć i uregulować. W jaki sposób się w to wpisuje policja? Bo to jest, widzę, rzecz kluczowa. Bardzo pana przewodniczącego proszę, by pan komendant Ostrowski mógł tutaj się wypowiedzieć. Natomiast to, że się nie rozmawia z pracownikami Izby Wytrzeźwień, to było radnego Jakuba Kwaśnego. Rozmawia się. I pan radny dobrze wie, że cotygodniowe spotkania się odbywały, by próbować rozwiązać i konflikty natury osobistej, i te nieprawidłowości, które faktycznie w tej placówce miały miejsce. Wydaje mi się, że na dziś przynajmniej jest tam taki stan, że ludzie patrzą na siebie w sposób taki, powiedziałabym, jak powinno to być w miejscu pracy. Nie jest wykluczone, że część tych osób, która będzie na tyle dobra i operatywna, może się w ten system wpisać. Ale już to będzie też jak gdyby inicjatywa i kompetencja tychże osób. Jeżeli mogę prosić, pan komendant Ostrowski.
Dziękuję bardzo. Pani prezydent, bardzo prosimy, panie komendancie. Myślę, że rozwieje pan szereg wątpliwości, które zgłaszali radni. Proszę koło pani, między paniami i usią. To zapraszamy wobec tego tutaj na środek. To dla mnie? O, dziękuję.
Jasne.
Dziękuję.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydent. Ja myślałem, że będę się wypowiadał pod pani dyrektor Osia, która wielokrotnie na naszych spotkaniach przedstawiała bardzo dokładne dane dotyczące funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Tarnowie. Chciałem też jedną rzecz zaznaczyć, że ustawa z października 1982 roku, która właściwie sankcjonowała i dawała możliwości utworzenia Izby Wytrzeźwień, powoduje też pewne obowiązki ze strony policji, jeżeli chodzi o nietrzeźwych, ale to zaznaczam i pani prezydent o tym doskonale wie, fakultatywnie. Tutaj dużo więcej zadań spoczywa na samorządzie. Natomiast ja to wielokrotnie też mówiłem publicznie, relikt, na pewno to jest anachronizm Izba Wytrzeźwień i wymaga to nowych, konkretnych, współczesnych, do obecnych czasów rozwiązań. I w Polsce Izby Wytrzeźwień, to znaczy zgodnie z tą ustawą, o której ja mówiłem, Izby Wytrzeźwień może posiadać i tworzyć blisko 100 miast. Posiada 20. Niewiele ponad 20. Większość z miast polskich tego typu przybytki zlikwidowała. I alternatywa jest następująca. Życie nie znosi pustki. Co w zamian? Na pewno alternatywą nie są areszty policyjne, bo może to taki kolokwializm, one nie są z gumy. My mamy określone przepisy, w oparciu o które funkcjonują areszty. Akurat areszty w Tarnowie teraz, no dzięki środkom, które udało się uzyskać też z Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnowie, zostały rozbudowane i wyremontowane, są naprawdę na wysokim poziomie, monitorowane, więcej miejsc. No przepraszam, że o tym mówię, ale muszę powiedzieć, bo mówimy o Izbie Wytrzeźwień. I oczywiście tam mogą też przebywać osoby do wytrzeźwienia. Zresztą tak dzieje się w sąsiednich miastach. Ale Pani prezydent, bardzo przepraszam, ale to nic istotnego. Pani prezydent mówiła, że spotkania między nami i pewne uzgodnienia trwały od wielu miesięcy, bo to były trudne dyskusje i moją intencją było to, aby w sposób godny i właściwy postępować z ludźmi, którzy gdzieś tam zagubili się, którzy mają problemy. Dlatego też z wielkim zadowoleniem, dla mnie zadowoleniem było to, że miasto uznało nasze racje i chce tworzyć ośrodek pomocy doraźnej, terapii, profilaktyki. Tutaj nazwa nie jest istotna. Nie wiem też, ile będzie łóżek. My mówiliśmy o następujących warunkach. Taki ośrodek na terenie miasta musi powstać. Ten ośrodek musi mieć całodobową opiekę lekarską, musi mieć specjalistów. Może też trzeba przewidzieć kwestię terapii przyszłościowej, czyli postępowania z tymi ludźmi na przyszłość, żeby problem nie kończyć na tym, że tak jak tutaj pan przedstawiciel związku mówił, umyjemy, damy herbatę, wyrzucimy. Pan lepiej powinien wiedzieć, ile osób wraca na izbę, bo trzeba im pomagać. I ja nie mam tutaj powodu kwestionować dobrej woli ze strony przedstawicieli miasta, pana prezydenta, pani prezydent, bo otrzymałem deklarację, że taki ośrodek powstanie i mnie to rozwiązanie i taka deklaracja, bo są to osoby publicznego zaufania i godne najwyższego zaufania, satysfakcjonuje. Jeżeli taki ośrodek powstaje, oczywiście dla policji będą dodatkowe obowiązki, ale na pewno nie odbiją się one niekorzystnie na kwestii porządku i bezpieczeństwie w mieście. Nie będą to nadmierne dla nas obowiązki. My to robimy do tej pory. Dlaczego problem jest w Tarnowie największy? Obsługujemy teren, który zamieszkały przez blisko 330 tysięcy mieszkańców. Ale w małych miejscowościach nie ma anonimowości życia. Policjanci, którzy podejmują tam interwencje w stosunku do nietrzeźwych, wiedzą doskonale, kto jest kto, gdzie ma rodzinę, kto go przyjmie. Natomiast w Tarnowie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Stąd też musi być ośrodek pomocy doraźnej. Miasto zadeklarowało, że taki ośrodek na współczesne czasy utworzy. Nie mam powodów nie wierzyć, że taki ośrodek nie powstanie. Skoro powstanie, myślę, że większego problemu nie będzie. Natomiast nie mnie osądzać problemy związane z pracownikami Izby Wytrzeźwień. To nie jest już zagadnienie, nad którym ja powinienem się wypowiadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie komendancie. Panie prezydent, czy jeszcze z pani strony coś? Czy coś nie zostało odpowiedziane? Ale dyskusja została zamknięta, tak. Dobrze. Ale czy pytanie było zadane? Jeśli nie było zadane, to znaczy, że nie ma dalszej dyskusji.
Nie wiem, czy jeszcze pozwolimy dopytać komendanta w jakiejś sprawie? Nie ma takiej potrzeby. Wobec tego jest potrzeba, to skorzystamy z niej w punkcie 30. Szanowni Państwo. Ale przecież jeszcze nie poprosiliśmy panią dyrektor, tak? O uzupełnienie. No to oczywiście, pani dyrektor. To bardzo prosimy. O uzupełnienie tego, co powiedziała pani prezydent, tego, co powiedział pan komendant. Teraz to uzupełnimy i potem przejdziemy gładko do głosowania. Okej, dobrze. Bardzo prosimy, pani dyrektor. Żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji.
Ja może w odpowiedzi na pytania pana radnego Jakuba Kwaśny. Odnośnie tych pytań, które pan radny Kwaśny zadał, jeśli chodzi o kwalifikacje pracowników i ich możliwość wykorzystania ich umiejętności. Proszę Państwa, ja nie chciałabym, żeby to, co powiem, zabrzmiało jako kwestionowanie kwalifikacji faktycznych, wynikających z doświadczenia. Natomiast wtedy, gdy rozmawiałam o możliwości przejęcia przez podmioty, które będą świadczyć usługi na rzecz osób nietrzeźwych, pierwsze pytanie, jakie mi zadano, jakie te osoby mają kwalifikacje formalne? I tutaj zadano mi pytania dwa. Czy któraś z tych osób posiada kurs pierwszej pomocy? To było pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy któraś z tych osób ma jakiekolwiek szkolenie w kierunku terapii uzależnień? My sprawdziliśmy w aktach osobowych państwa, Nie twierdzę, że jeżeli są takie, które są poza aktami osobowymi, tych nie podważam. W aktach osobowych żadnej z tych osób nie ma takich uprawnień. W związku z czym dążenia nasze, by pracownicy ci mogli znaleźć zatrudnienie w innym podmiocie, w tej chwili niestety spełzły na niczym w kontekście tego, że ze względów, zaznaczam, formalnych, ci państwo dodatkowych uprawnień nie mają. Jeśli chodzi o protokoły kontrolne, które oczywiście mamy i zostaliśmy z nimi zapoznani i znamy je, tam zostały wprowadzone procedury takie, które wyeliminowały nieprawidłowości. Natomiast dla oddania całości sprawy trzeba stwierdzić, że tam również były udzielane kary porządkowe wynikające z kodeksu pracy i które sąd podtrzymał, natomiast były zawarte ugody odnośnie długości trwania tych kar. I tam zostały udzielone kary upomnienia i kary nagany za pewne wykroczenia pracownicze. Pozwólcie Państwo, że jeśli nie ma potrzeby, nie będę rozwijać tego tematu. Jeśli jest, to oczywiście tak. I trzecia kwestia stworzenia Centrum Profilaktyki Uzależnień. Takie centrum w Krakowie wczoraj rozpoczęło działalność w miejsce Izby Wytrzeźwień. Koszt powstania budynku to było 11 milionów złotych. My rozmawiamy z panem dyrektorem tego ośrodka, by zechciał z nami podpisać umowę o współpracy, jeśli chodzi o przejęcie opieki nad osobami współuzależnionymi, które chcą się leczyć. Czy jeszcze jakieś, bo ja chyba odnośnie pytań wyczerpałam wszystkie możliwości, jeszcze odpowiedzi.
Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Pan radny Jakub jeszcze tam nie dosłyszał się czegoś, tak?
Tak, tak. Nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego kontrole Urzędu Miasta nie doszukały się w żadnym wypadku nieprawidłowości w maju na przykład 2010, a izby i sąd tak.
Nie wiem, kto Panu odpowie na to pytanie.
Zalecimy kontrolę w Wydziale Kontroli i na piśmie odpowiemy, dlaczego tak się stało. Nie podejrzewam zaniechania.
Dziękuję Pani Prezydent. Wobec tego przechodzimy do głosowania komisji, żeby było wszystko zgodnie z porządkiem. Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Komisja Zdrowia również wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Szanowni Państwo Radni, uchwała nr 17/200/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z 15 grudnia w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Trzynaście osób jest za. Kto jest przeciw? Dziewięć osób jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 17.